Zazwyczaj, kiedy myślimy o ostatecznym ratunku, to w naszych głowach z automatu odpala się taki, no wiesz, bardzo konkretny, mocno hollywoodzki scenariusz.
Zgadza się. Zawsze jest ten element spektakularności, prawda?
Dokładnie. Ktoś potężny zjawia się w ostatniej chwili, z hukiem rozbija drzwi, miażdży wrogów po prostu czystą siłą fizyczną.
A potem wszystko błyskawicznie wraca do normy.
Tak. W tle gra patetyczna muzyka, na niebie pojawia się słońce i jest to niezwykle proste, satysfakcjonujące, ale no do bólu przewidywalne.
No tak, bo lubimy triumfatorów. Znaczy, nasza kultura wręcz uwielbia siłę, która wchodzi z buta, że tak powiem. Jest oczywista dla wszystkich dookoła.
I nie pozostawia absolutnie żadnych wątpliwości. Kto tu rządzi?
Zdecydowanie. Ale co jeśli starożytne teksty proponują coś zupełnie odwrotnego?
No właśnie, coś, co zmusza nas do całkowitego przemyślenia tego, jak w ogóle definiujemy potęgę. Dlatego dziś bierzemy na warsztat niezwykle fascynujący materiał.
Bardzo głęboki materiał.
Tak. To jest taka potężna, akademicka i teologiczna analiza 52 i 53 rozdziału Księgi Izajasza, oparta na pracach doktora Johna Oswalta.
Świetne źródło, tak przy okazji.
O, absolutnie. I naszą misją podczas tej dzisiejszej eksploracji jest sprawdzenie, w jaki sposób ten konkretny, starożytny fragment wywraca do góry nogami wszystko, co wydaje nam się, że wiemy.
O władzy, o cierpieniu, o wybawieniu.
Tak, i w ogóle o samej ludzkiej naturze.
Zdecydowanie warto tu od razu zarysować główny motyw, który napędza całą tą narrację. Chodzi o takie fundamentalne starcie pychy z zaufaniem.
Aha.
Księga Izajasza bardzo mocno, wręcz bezlitosnie punktuje jedną zasadę. Pycha, czyli poleganie wyłącznie na własnej potędze, zawsze prowadzi do upokorzenia.
Czyli to, co spotkało Babilon.
Dokładnie. To jest idealny przykład. Babilon to było to ówczesne supermocarstwo, imperium, które się wywyższyło ponad wszystko, a ostatecznie skończyło ono metaforycznie i dosłownie siedząc w pyle.
Racja. Z kolei zaufanie zostało tam zdefiniowane bardzo nieintuicyjnie.
Tak, jako dobrowolne poddanie się. Zaakceptowanie tego siedzenia w pyle w imię jakiegoś wyższego celu. I ten tekst obiecuje, że właśnie taka postawa prowadzi ostatecznie do wywyższenia.
Okej, rozpakujmy to. Bo tu od razu, przynajmniej dla mnie, pojawia się pewien gigantyczny paradoks.
Słucham.
Skoro Izajasz pisze do ludzi, którzy, są w niewoli, a Babilon jest ich największym koszmarem i opresorem, to dlaczego w tych kluczowych rozdziałach zapowiadających oswobodzenie tekst ani razu nie wspomina o samym Babilonie?
To jest genialne pytanie.
No bo to brzmi jak obietnica wyzwolenia, z której w ogóle wycięto głównego antagonistę.
Fascynujące jest tutaj to, że autor tekstu celowo przesuwa środek ciężkości całego problemu. Z perspektywy tych zapisków, prawdziwym dramatem ukazanym w tekście wcale nie jest fizyczna niewola polityczna.
Czekaj, czyli to nie mury Babilonu były problemem?
Nie. Problemem nie są mury czy polityczni wrogowie. Prawdziwym, śmiertelnym zagrożeniem jest całkowite wyobcowanie narodu od Boga. Zobacz, wcześniej w tej samej księdze zdesperowany lud krzyczał w stronę nieba: zbudź się, ramię Pana.
Tak, zrób coś, użyj swojej siły.
Właśnie. A teraz tekst przynosi odpowiedź, która musiała wywołać po prostu absolutny szok. Odpowiedź brzmi: nie, to nie Bóg ma się zbudzić.
Tylko kto?
To Jerozolima musi się zbudzić, wstać i otrzepać z pyłu.
O rany.
Czyli diagnoza jest taka, że problemem nie są mury wokół nich, tylko ten mur między nimi a Bogiem. Zastanawiałam się w takim razie, jak ci ludzie żyjący w realiach starożytnego oblężenia mieli w ogóle na to zareagować.
No musieli być zdezorientowani.
Wyobrażam sobie, że samo siedzenie w oblężonym mieście to musiało być doświadczenie czystej, paraliżującej wręcz bezradności, prawda?
Żeby to dobrze zrozumieć, musimy cofnąć się do czasów przed wynalezieniem prochu, artylerii i tak dalej. Realia wojenne były wtedy brutalnie proste i bardzo statyczne.
Nikt nie strzelał z daleka rakietami. Dokładnie. Jeśli wrogie wojsko otoczyło miasto, mieszkańcy mieli w zasadzie tylko dwie opcje. Mogli próbować przetrzymać wroga, zjadając zapasy aż do ostatniego ziarenka.
Licząc na to, że oblegającym się znudzi albo wybuchnie jakaś zaraza w ich obozie.
Albo mogli po prostu modlić się o interwencję potężniejszych sił z zewnątrz. To była pełna izolacja. rozumiesz? Nikt nie wchodzi, nikt nie wychodzi. Widzisz tylko wrogie obozy pod swoimi murami.
I w środku tej totalnej beznadziei tekst maluje nam absolutnie genialny obraz. Strażnik stojący na murach tego odciętego od świata miasta nagle dostrzega coś na horyzoncie.
Tak, ten słynny zwiastun dobrej nowiny.
Właśnie. Gdzieś daleko na górskich szczytach pojawia się biegnący posłaniec i trzyma w dłoni gałązkę palmową, czyli ten starożytny symbol zwycięstwa. Zanim on jeszcze w ogóle wypowie słowo, to już oznacza jedno.
Że gdzieś tam armia, na którą czekali, odniosła triumf.
Tak.
A wróg oblegający ich mury za moment będzie musiał w panice zwinąć obóz. Nasze źródła świetnie łączą ten obraz z historyczną bitwą pod Maratonem.
O tak, ten posłaniec w Grecji.
Przebieg 26 mil. I to uwaga, po tym, jak dzień wcześniej przebieg 52 Sparty. Tylko po to, by przynieść do Aten wieść o ocaleniu.
Po czym po prostu padł martwy zwycięczenia.
Niesamowita determinacja, prawda? Taka wizja zwiastuna niesie ze sobą potężny ładunek emocjonalny.
Co płynnie prowadzi nas do koncepcji tak zwanego darmowego wykupu. Izajasz to argumentuje w sposób niemal prawniczy.
To znaczy?
Skoro Bóg metaforycznie sprzedał swój lud z powodu ich własnych przewinień i buntu, ale, co kluczowe, nie otrzymał za to żadnej zapłaty,
aha,
to czysta logika podpowiada, że nie musi teraz nikomu absolutnie nic płacić, by ich odzyskać. To nie jest transakcja handlowa z Babilonem.
Czekaj, to jest niesamowite. Czyli ominięcie Babilonu w tej narracji ma pokazać, że to Bóg jest ostatecznym suwerenem?
Dokładnie tak. Dzięki temu lud w końcu ma szansę poznać prawdziwy charakter Boga, który w tekście określony jest tym wielkim imieniem Ja Jestem. Mają doświadczyć nie tylko jego militarnej potęgi, ale przede wszystkim niewyobrażalnej łaski.
Czyli to Bóg dyktuje warunki.
Właśnie. Zrozumieć, że ten byt nie musi z nikim negocjować. Nie jest ograniczony niczym w stworzonym przez siebie świecie. Nikt na nim nie wymusza działania, co tylko potęguje kontrast z kompletną bezsilnością tych oblężonych ludzi.
Właśnie o tym mówiłam. Ta ludzka bezsilność jest tu wszechobecna. Ale z drugiej strony zauważyłam w materiałach bardzo ważny niuans.
Mianowicie.
Tekst wcale nie pozwala ludziom na takie, wiesz, bierne siedzenie z założonymi rękami. Pojawia się tam niezwykła synergia wybawienia.
O, to jest kluczowe.
Z jednej strony słyszymy, że Bóg przychodzi do bezradnych ludzi z mocą, jakiej oni nie mają. Ale z drugiej wymaga od nich konkretnej akcji. Mówi, wyjdźcie. Nasunął mi się tu taki współczesny obraz ratownictwa.
Zamieniam się w słuch.
Wyobraź sobie grupę ludzi uwięzionych na dachu zalanego walącego się budynku. Wokół szaleje powódź. Nagle nadlatuje helikopter służb ratunkowych i zrzuca sznurową drabinę.
Okej, widzę to.
I jest oczywiste, że ratunek przyszedł całkowicie z zewnątrz, prawda? Ci ludzie na dachu nie zbudowali helikoptera, nie umieliby go pilotować.
Byli skazani na pewną śmierć bez niego.
Dokładnie. Ale jeśli chcą przeżyć, muszą wstać, wyciągnąć ręce, chwycić tę drabinę i po prostu zacząć się wspinać. Ratunek z definicji jest darmowy, ale nie jest dla biernych.
Znakomite porównanie. Tekst wyraźnie zaznacza, że to Bóg idzie przed nimi jako awangarda, przecierając szlak, i chroni ich od tyłu jako ariergarda. Ale to oni muszą fizycznie ruszyć z miejsca.
To wymaga ogromnego zaufania.
Tak. Przez lata oblężenia w tych ludziach kumulowało się przecież niewyobrażalny strach. A ten nadchodzący ratunek to nie jest zaproszenie do spokojnej, chłodnej medytacji przy herbacie.
No raczej nie.
To jest absolutna, wręcz niekontrolowana eksplozja ekscytacji. Strażnicy na murach nie wymieniają ze sobą mądrych uwag. Oni zaczynają krzyczeć, z radości wręcz śpiewać. To jest ta euforia. Kawaleria nadciąga. To koniec naszego koszmaru.
I kiedy już całe miasto świętuje, wyobrażając sobie tę, wiesz, tę nadciągającą, lśniącą w słońcu kawalerię, tekst funduje nam zderzenie ze ścianą.
Bardzo bolesne zderzenie.
Skoro to ma być ratunek wszechczasów, to nasze oczekiwania co do dowódcy tej odsieczy, no tego wybawiciela, po prostu szybują w kosmos. Oczekujemy kogoś, kto samym spojrzeniem obala imperia.
I tu uderzamy w sedno. Ale zanim powiemy, jak on naprawdę wygląda, musimy zrobić mały przystanek historyczny.
Tak, ten detal genialnie wyjaśnia strukturalne zamieszanie w naszych współczesnych przekładach. Chodzi o podział Biblii na rozdziały.
No właśnie, bo wielu ludzi zakłada, że te podziały istniały od zawsze, że zostały natknięte razem z tekstem.
Tymczasem jest to zabieg czysto redakcyjny. Wprowadzono go bardzo późno, dopiero w 1008 roku naszej ery, po to, żeby jakoś ułatwić czytanie i nawigację w tych zwojach.
I ten średniowieczny redaktor trochę nam tu namieszał, bo słynny poemat o słudze, ten, o którym cały czas mówimy, wbrew powszechnej opinii, nie zaczyna się w 53 rozdziale. Zaczyna się wcześniej, w rozdziale 52, wersecie 13.
I ten szczegół jest o tyle ważny, że tekst ma niesamowicie precyzyjną, wręcz matematycznie zaplanowaną strukturę. To jest dokładnie 5 strof, a każda z nich ma po 3 wersy.
Zrozumienie tej architektury jest absolutnym kluczem. Zobacz, pierwsza i ostatnia strofa tego wiersza opisują spektakularny triumf sługi. Z kolei cały ten potężny środek poematu to jest po prostu czarna, przytłaczająca rozpacz, odrzucenie i katastrofa.
I nasze źródła sugerują, że ta symetria wcale nie jest przypadkowa, prawda?
Zdecydowanie nie. To pełna wiedza o tym, jak skończy się ta historia, tym triumfem z ostatnich strof, pozwoliła słudze przetrwać ten miażdżący środek. On wiedział, kim jest.
I ta tożsamość dała mu siłę.
Dokładnie. To obraz kogoś, kto ma pełnię władzy, ale dobrowolnie, z pełną świadomością zdejmuje królewskie szaty. By, mówiąc obrazowo, zejść po schodach z gwiazd i dać się pobić w imię uratowania innych.
Ale to, w jakim stanie on pojawia się na ziemi, to jest szokujące. Mamy tu do czynienia z fenomenalną lingwistyczną pułapką.
Masz na myśli to konkretne słowo?
Tak. Słowo, które w tradycyjnych przekładach tłumaczy się bardzo ceremonialnie, jako kropić, na przykład, że skropi wiele narodów. To brzmi tak dostojnie, prawda?
Bardzo liturgicznie wręcz.
A tymczasem eksperci od starożytnych języków zauważają, że jeśli odwołamy się do arabskich korzeni tego słowa, nabiera ono zupełnie, ale to zupełnie innego znaczenia.
Znaczy raczej zaskoczyć, wprawić w zdumienie, a wręcz zszokować.
Właśnie. Ten sługa wprawia w kompletne osłupienie władców i królów. I powód jest tu drastyczny. Jego wygląd jest tak zniekształcony, odpychający, wręcz nieludzki. I to mnie zawsze uderzało. Dlaczego ten tekst tak bezlitośnie obdziera tą postać z majestatu?
Ponieważ to całkowicie rozbija to nasze bardzo ludzkie pragnienie posiadania wybawiciela, który jest po prostu estetycznie przyjemny. Pragniemy liderów, którzy będą dobrze wyglądać na pomnikach.
I tu robi się naprawdę ciekawie, bo analizowane materiały uderzają w ten punkt bez pudła. Prorok mówi wprost, to nie jest przystojny wódz na białym koniu w lśniącej zbroi.
Ani trochę.
Ten człowiek przypomina taką wątłą, żałosną roślinę wyrastającą z suchej ziemi. Pojawia się tam zresztą świetna, bardzo życiowa anegdota o dentyście. Kojarzysz?
Tak, ten, który patrzył przez okno na trawnik.
Dokładnie. I upierał się, że widzi, jak trawa rośnie. Co oczywiście jest niemożliwe. Ale w przypadku tej biblijnej rośliny, czyli tego sługi, dni mijają, a nie widać absolutnie żadnego postępu. Jest po prostu mizerna.
To nie jest ten wyidealizowany, radiowy Jezus z głębokim, kojącym basem, gdzie z nieba grają organy.
No właśnie. To nie jest facet w błyszczącym kostiumie prowadzący paradę. Nasze źródła podają taki brutalnie współczesny odpowiednik. Gdyby pojawił się dzisiaj, to byłby człowiek, który wjeżdża do miasta rozklekotanym, pordzywiałym, szkolnym autobusem z 12 zbirami z marginesu.
Z jednym wytartym garniturem na sobie.
Kto by takiemu komuś powierzył państwo? Nikt o zdrowych smysłów.
I tekst to potwierdza. Ludzie tamtych czasów instynktownie odwracali od niego wzrok. Ale musimy wejść w to głębiej. Tu nie chodziło tylko o jego fizyczną brzydotę czy jakiś dyskomfort patrzenia na cierpienie. Odwracali wzrok z powodu czegoś znacznie bardziej przerażającego.
Czego?
Z powodu jego absolutnej, nieziemskiej, osądzającej dobroci.
Osądzającej dobroci. To brzmi jak jakiś oksymoron. Jak dobroć może kogokolwiek osądzać?
Pomyślmy o naszych mechanizmach obronnych. Wszyscy jesteśmy do pewnego stopnia pęknięci, prawda? Mamy w sobie spryt, instynkt przetrwania. W sportach walki mówi się, nie wystawiamy brody na cios.
No jasne, cały czas jakoś kalkulujemy.
Dokładnie. Zakładamy maski, ukrywamy słabości, budujemy dystans, jesteśmy w tym po prostu mistrzami. A tymczasem ten sługa był całkowicie pozbawiony tych mechanizmów. Nie było w nim ani grama fałszu.
Aha.
Kiedy człowiek, który całe życie spędza w półmroku kłamstwek, staje nagle w obliczu tak absolutnie przejrzystej dobroci, to czuje się obnażony. Ta dobroć staje się nie do zniesienia, wydaje nam się naiwna, a z drugiej strony bezlitośnie punktuje nasz własny fałsz.
Zrozumiałam. I skoro tak to wyglądało z bliska, skoro ten wybawiciel budził taki dyskomfort, to łatwo przewidzieć, jak tłum zinterpretował jego cierpienie. Najbardziej naturalnym odruchem wobec kogoś, kto cierpi, a kogo nie lubimy, jest szukanie winy w samej ofierze.
Bo chcemy wierzyć, że świat jest sprawiedliwy.
Właśnie. Stwierdzili więc, sam jest sobie winien.
Oczywiście. Obserwatorzy uznali, że skoro na tego człowieka spadają ciosy, widocznie sam Bóg go karze za jakieś ukryte grzechy. Ocenili go z perspektywy prawa ulicy. Brakuje mu życiowego sprytu. Skoro się nie broni i prowokuje system, no to prosi się o kłopoty. I dostał to, na co zasłużył.
Ale tekst na to odpowiada stanowczo. Nie, wy nic z tego nie rozumiecie. To nie on zawinił, to nie za swoje winy płaci. To wszystko wynika z naszej, ludzkiej winy. I tu pojawia się ta koncepcja, którą można nazwać taką owczością.
Tak, ten fragment to klasyk.
Autor opracowania, który za młodu pracował przy owcach, ma genialne spostrzeżenie. My zazwyczaj myślimy, że owce są słodkie, niewinne albo w ogóle skrajnie głupie, a on twierdzi, że one nie są głupie, tylko mają wbudowany taki fatalny, krótkowzroczny priorytet.
Obsesyjnie szukają natychmiastowej gratyfikacji.
Dokładnie. Ich cały świat kurcze się do myśli, o zielona trawa z ziemią, o tam z boku kolejna i jeszcze jedna. I zaraz jak ja właściwie weszłam w te ciernie, gdzie jest stado? I analizując teksty proroka dochodzimy do wniosku, że to właśnie jest sednem biblijnej nieprawości.
To nasze wewnętrzne wykrzywienie.
Tak. My wcale nie wstajemy rano z planem bycia demonicznie złem. To po prostu ten instynktowny, uparty dryf za małą korzyścią, za awansem, komfortem, ignorując to, w jak mroczne miejsca brniemy i kogo po drodzie depczemy. Bądźmy szczerzy, my wszyscy mamy w sobie potężny ładunek tej owczości.
To jest bardzo trafna diagnoza natury ludzkiej. I dokładnie na tle tej naszej krótkowzrocznej, egoistycznej owczości zostaje nam pokazany sługa. Co ciekawe, on też jest porównany do baranka, ale w zupełnie, zupełnie innym kontekście.
Co masz na myśli?
Jego unikalność polega na tym, że dobrowolnie zrezygnował z biologicznego prawa do samoobrony. Analiza przywołuje scenę z potężnym, ważącym 100-kilkadziesiąt kilogramów agresywnym baranem w stadzie.
Wydawałoby się, że strzyżenie takiego zwierza to krwawa walka.
Tymczasem wprawny hodowca łapie to wielkie zwierzę za nogę, kładzie na grzbiecie i dzieje się coś niezwykłego. Baran traci punkt podparcia, odchodzi z niego wola walki, poddaje się i leży bezradnie oparty o pierś człowieka.
Niesamowite.
W taki właśnie sposób, według Izajasza, ten potężny z natury sługa dobrowolnie i bez okrzyku protestu poddał się skrajnej niesprawiedliwości. To rodzi ważne pytanie.
No właśnie. Ja tu muszę głośno zaprotestować w imieniu każdego, kto to czyta. Bo to rodzi potężny, odpychający wręcz zgrzyt moralny. Mamy w tym wierszu werset, który budzi największy opór. Spodobało się Panu zmiażdżyć go. Zatrzymajmy się tu. Jak to jest w ogóle możliwe, że cierpienie niewinnego człowieka może sprawiać Bogu, będącemu z definicji miłością, jakąkolwiek przyjemność? To brzmi jak literacki sadyzm.
Masz rację. Ten werset dla wielu jest murem nie do przejścia. Żeby zrozumieć, dlaczego to miażdżenie miało cel, ekspert przywołuje chyba jedną z najbardziej wstrząsających i obciążających emocjonalnie historii, o jakich słyszałem.
Jaką?
Opowieść o pewnym dróżniku. Pracował na ogromnym kolejowym moście zwodzonym. Zabrał swojego kilkuletniego syna do pracy, by pokazać mu te wielkie mechanizmy. W pewnym momencie ojciec musi opuścić most, bo z gigantyczną prędkością zbliża się pociąg pasażerski. 300 osób na pokładzie. Odpala maszyny i...
O rany! Przeczuwam katastrofę.
I nagle słyszy z dołu przeraźliwy krzyk. Syn potknął się, a jego ręka została wciągnięta prosto między te ogromne, miażdżące stalowe tryby maszynerii.
Czekaj, co... sytuacja absolutnie bez wyjścia.
Ojciec ma ułamek sekundy na reakcję. Z jednej strony przycisk awaryjnego stopu uratuje ukochane dziecko przed zmiażdżeniem, ale most się nie zamknie, a pociąg z 300 osobami za chwilę runie w przepaść do rzeki, zabijając wszystkich.
Boże.
Druga opcja to zostawić maszynę w ruchu, poświęcić własne dziecko, by uratować pociąg pełen obcych ludzi. I ten ojciec w ułamku sekundy podejmuje niewyobrażalną decyzję. Odkręca wzrok, zamyka uszy na krzyki swojego dziecka i pozwala mechanizmowi dopracować do końca. Dopuszcza do zmiażdżenia syna.
Nie do pojęcia.
Kiedy Izajasz mówi, że Bogu spodobało się go zmiażdżyć, używa pojęcia satysfakcji absolutnie nie z samego bólu. Bóg metaforycznie zamknął uszy na cierpienie sługi, bo dokładnie wiedział, jaka jest stawka i jaki owoc wyda to poświęcenie. Ekspert wyjaśnia, że stawką był szalom. Do dziś w Jerozolimie słyszysz ma szalomcha, czyli jak się masz, ale to słowo oznacza głęboki pokój, pełnię i naprawienie wszystkiego, co zepsute.
Czyli sługa wziął na siebie uderzenie trybów tej maszyny.
Żeby ci pasażerowi z pociągu cała ta nasza zdezorientowana ludzkość, goniąca za trawą, odzyskała ten utracony szalom.
Zrozumienie tej ceny jest absolutnie druzgocące, ale no powiedzmy to głośno historycznie, dla ludzi żyjących obok niego to przecież wcale nie wyglądało na zwycięstwo. Ten system go przemielił, zmarł w hańbie, wyśmiany. Sukces mężczyzny w tamtych czasach mierzono potomstwem, a on umarł bezdzietnie.
Wymazany z historii.
Tak. Nawet jego uczniowie nic nie rozumieli. Kiedy on idzie na rzeź, oni kłócą się o stołki. Dosłownie sprzeczają się, kto w jego nowym imperium dostanie tekę premiera, a kto zostanie zaledwie ministrem sanitarnym. Byli ślepi. A na koniec wrzucono go do jednego grobu z bogatymi grzesznikami, co było zniewagą, bo on ten wyzysk krytykował. Koszmarny koniec.
Zewnętrzny obraz to była całkowita klęska. I tutaj dochodzimy do miejsca, gdzie badacze dokonują wręcz detektywistycznej analizy. Chodzi o trudność translacyjną, wynikającą, uwaga, z dogmatycznych uprzedzeń tłumaczy. Oryginalny hebrajski tekst mówi wprost: kiedy wy złożycie jego duszę w ofiarze, a wielu współczesnych tłumaczy zmienia to na kiedy jego dusza złoży ofiarę.
Zamiast wy? Czekaj, dlaczego to robią? Skoro wiedzą, jak brzmi oryginał. Przypuszczam, że ta pierwsza wersja psuje ich, no wiesz, ten taki wygodny systemowy model wiary, gdzie Bóg załatwia wszystko sam za zamkniętymi drzwiami.
Bardzo trafnie ujęte. Ta prawdziwa wersja kompletnie nie mieści się w utartych doktrynach. Tekst Izajasza jasno sugeruje, że to sam człowiek musi fizycznie wręcz wziąć to złamane ciało sługi i dobrowolnie zaoferować je Bogu w zamian za samego siebie. Uzdrowienie dokonuje się tu wyłącznie przez zaoferowanie. Bez tego aktu przyjęcia to ogromne cierpienie po prostu idzie na marne.
O ranie, to dodaje do tego wszystkiego przerażającego wręcz ciężaru odpowiedzialności. Więc co to wszystko oznacza? Skoro on oddał za to wszystko, jaka jest obiecana nagroda z tych ostatnich, triumfalnych strof? Przecież on umarł bezdzietnie.
A tekst ogłasza, że na przestrzeni wieków zdobywa miliony dzieci. Zamiast przerwanego życia zyskuje długie dni i nieśmiertelność. Nasze materiały przywołują na koniec jeszcze jedną, no, bardzo plastyczną anegdotę o narodzinach z perspektywy ojca na sali porodowej.
Oj tak, czytałam ten fragment, sam proces jest brutalny. Morze potu, nieludzkiego wysiłku, wrzask, ból, krew. A dziecko po przyjściu na świat, no powiedzmy sobie szczerze, z estetycznego punktu widzenia, początkowo wygląda dość osobliwie.
Jest pomarszczone, zsiniałe, we krwi i przeraźliwie głośno krzyczy. Ale w ułamku sekundy, gdy wyczerpana matka je przytula, a ojciec patrzy, zachodzi radykalna zmiana, prawda?
Tak jakby w środku ciemnego pokoju rozbłysło słońce. Izajasz zamyka to słowami: z udręki swojej duszy ujrzy światło i nasyci się. Ojciec, patrząc na ten odzyskany przez cierpienie sługi tłum pasażerów pociągu, z całą mocą po prostu uznaje, to poświęcenie było tego warte.
Jeśli powiążemy to z szerszym kontekstem, to absolutnie redefiniuje pojęcie potęgi. Kiedy prorok mówił o ramieniu Pana, uciskani ludzie czekali na superbohatera. Na takiego, wiesz, napakowanego kulturystę z plakatów Charlesa Atlasa, który połamie wrogom karki.
No w przypływie sprawiedliwego gniewu, jasne.
A prawdziwa niepojęta moc to wcale nie jest przężenie muskułów. Prawdziwa władza to zdolność do wzięcia w samego siebie całego zła, toksyczności, nienawiści świata, wchłonięcia tego bez słowa skargi i oddania w zamian niczym niezmąconej miłości. To jest siła tak radykalnie obca, że aż przeraża.
Nasza dzisiejsza podróż przez te teksty była po prostu niezwykle intensywna. Zaczęliśmy od beznadziejnych realiów starożytnego oblężenia, potem posłaniec, wpadliśmy w psychologiczną pułapkę naszej owczości.
Potem dróżnik na moście i ta niemożliwa decyzja.
Tak, a to wszystko po to, by pokazać totalnie inną definicję władzy i zbawienia, zbudowaną wokół odrzuconego człowieka, który de facto dzierży potęgę zdolną ocalić świat. I jak to składam w całość, nasuwa mi się jedna dość niewygodna myśl.
Zamieniam się w słuch.
Te teksty genialnie pokazują nasz naturalny odruch, mianowicie odwracanie wzroku ze wstydu i wyższości od absolutnie czystej dobroci. Uznajemy to za naiwne, słabe. Żyjemy dziś w społeczeństwie, które ocenia wszystko przez pryzmat nienagannego wizerunku. Wiesz, charyzmy, liderskiej pewności siebie, natychmiastowego sukcesu. I warto zadać sobie to bolesne pytanie. Ile prawdziwie transformującej siły i autentycznego dobra my na co dzień całkowicie ignorujemy, tylko dlatego, że to nie jest w atrakcyjnym, instagramowym wręcz opakowaniu?
No właśnie.
Wygląda na to, że nasza naturalna owczość wciąż potrafi nas doskonale oślepiać. I może nadszedł czas, żeby w końcu przestać ufać wyłącznie ludziom głośnym, ładnym i silnym, a zacząć z uwagą przyglądać się temu, co świat na co dzień bezrefleksyjnie odrzuca w rynsztok. Bo jak uczą starożytni mędrcy, to właśnie tam kryje się prawdziwy szalom.